Jestem ciekaw, czy pamiętacie, co było mówione tydzień temu. Nie będę wywoływał was do tablicy, ale mówiliśmy o tym, że jest takie powiedzenie, nieważne jak zaczynasz, dobrze jak kończysz. I powiedziałem, że to jest niewłaściwe stwierdzenie. Jeśli właściwie nie zaczniesz, to i właściwie nie skończysz. Mówiliśmy o tym, że Pan Jezus jest początkiem i końcem, alfą i omegą, i wejściem i wyjściem naszym. To jest Pan Jezus. On nic nie poprawia, nie pudruje. On zdradza, on zaczyna, on prowadzi w tym, co zaczyna i kończy. List do Filipian mówi, że to, co Bóg w nas rozpoczął, ma moc i to dokończyć. Niestety wielu chrześcijan, również nowonarodzonych, niejednokrotnie, bez konsultacji z Panem, zaczyna robić pewne rzeczy po swojemu i liczą na to, że Bóg ich pobłogosławi. Nawołują Pana, by przyszedł i pobłogosławił ich starania, ale nie pytali, czy te starania to jest Jego wola i tak dalej. Więc to lepiej jest porozmawiać z Panem i dobrze z Nim zacząć, potem kontynuować i dobrze skończyć. Chwała Bogu. Oczywiście było tego więcej. Nie mogę do tego wrócić. Poprośmy Pana, aby dzisiaj też otworzył nam pisma. Tytuł jest taki. Wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Niedawno moja córka miała maturę, już jest po. I tłumaczyła mi, jakie są zasady pisania matury z języka polskiego, a w szczególności rozprawki. Jakie są zasady? Wstęp, rozwinięcie, zakończenie. O tym dzisiaj będziemy mówić. Będziemy kontynuować kazanie sprzed tygodnia, bo nieważne, ważne jest, jak zaczniesz, ale ważne jest, byś kontynuował w tym, jak zaczniesz z Panem i byś dobrze skończył. Amen. Na dobry początek, to jest punkt pierwszy w moich notatkach. Parę dni temu mój przyjaciel, pastor z Alicante, z Hiszpanii, jakby ktoś nie wiedział, gdzie to jest, ja też nie wiem do końca. Jeszcze tam nie byłem, więc na mapie tylko wiem, gdzie to tam się znajduje. Wysłał mi informację i napisał tak do mnie. Modliłem się o ciebie i Bóg dał mi to słowo. I napisał jakie? Izajasz 43:1-2 i 19 werset. Mówię sobie tak. On mówi, że modlił się o mnie i dostał takie słowo. Super. To, co było niezwykłe, to to, że dwa dni wcześniej miałem to słowo głosić w niedzielę, ale mi nie starczyło czasu. Coś jest na rzeczy. Więc pomyślałem sobie tak, miałem inne przesłanie dzisiaj mówić, ale mówię tak, jeśli Pan Bóg tak chce, to będę dzisiaj głosił z tego fragmentu, bo wierzę, że wszystko to, co Bóg kieruje do mnie, automatycznie kieruje do Kościoła, który Bóg daje łaskę mi prowadzić wraz z liderami. Amen? Więc to słowo, które wysłał pastor z Hiszpanii po modlitwie, wierzę, że nie dotyczy tylko mnie, ale dotyczy nas wszystkich. Więc czemu macie tego nie usłyszeć? Teraz myślicie poważnie. Co tam jest napisane? Izajasz 43:1-2 i 19. Rozumiem was. Zaraz się okaże, co tam jest napisane. Trochę podnoszę atmosferę, aby podnieść atmosferę i pewien ciężar gatunkowy tego, co będziemy mówić. Tak ważne jest to słowo. Odebrałem je parę dni wcześniej, zanim on wysłał mi informację SMS-em, że właśnie to odebrał. Wiecie, świat kieruje się przesądami. Świat mówi tak. Nie jedź tam, bo przeleciał ci kot przez drogę. Czarny. Świat chwyta się za guziki, kiedy idzie kominiarz. Bo będzie szczęście. Mógłbym wymieniać tych rzeczy bez liku. My się nie kierujemy przesądami. Amen? Amen. To jest absurd, bzdura. Trochę ostro mówię, ale no tak po prostu jest. Czym my się kierujemy? Bożym Słowem. Prowadzeni Duchem Świętym. I tym zakończymy dzisiejsze rozważania. Drugi punkt. Bóg działa poza sceną. Śpiewaliśmy dzisiaj pieśń, świadomie ją wybrałem. Zasugerowałem liderce uwielbienia. Notabene to jest moja piękna córka i piękne siostry również. Oddajcie im chwałę, nie, Panu chwałę. Ale naprawdę cieszmy się, bo mamy wspaniałą grupę uwielbienia, amen. Żeby było wszystko jasne. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, króla czcijcie. Więc cześć również jest mniejszego rodzaju zagwarantowana dla ludzi. Więc nie popełniłem do końca teologicznego błędu. Tak a propos. Dobra, wracamy. Choć nie czuję, ty działasz. Choć tego nie widzę, ty działasz. Bóg działa poza sceną. Znam obecnie aktualnie dwa przypadki, kiedy niezależnie zapraszaliśmy dwie osoby na spotkanie z samym Childersem. Znam takie dwa przypadki z naszego kościoła. Jeden to ja. Zadzwoniłem do mojego przyjaciela i powiedziałem mu, słuchaj, stary, wpadnij, bo będzie sam Childers, kaznodzieja z karabinem. I mówię, no, czy przyjdzie, czy nie. W ogóle może nie wiedzieć, o co chodzi. A on mówi tak, wiesz co, 3 dni temu oglądałem ten film i go nagrałem. Bardzo mi się podobał, przyjdę na spotkanie. Bóg działa poza sceną, amen. Kiedy my się modlimy i spodziewamy się więcej, uwalniamy Bożą moc. Nie musimy tego widzieć. Ja nie jestem zainteresowany, by widzieć Boga fizycznymi oczyma. Nie jestem zainteresowany, by Go czuć. Ja wierzę, że On jest realny i działa również poza sceną. I drugi przypadek, o którym nie powiem, ale jest podobny. Chwała Jezusowi. Dokładnie taki sam. Brat zadzwonił do pewnej siostry, zaprosił na spotkanie. Ona mówiła, że właśnie niedawno, tak zrozumiałem, oglądała ten film i wie, o co chodzi. Trzeci punkt. Etapy życia Bożych dzieci. To jest główne przesłanie. Izajasz 43 rozdział, 1-2 werset i wersety 18-19, ale dodamy jeszcze 3 werset. Etapy życia, funkcjonowania dzieci Bożych, zrozumienia naszego funkcjonowania, jako dzieci Boże powinniśmy żyć. Otwórzmy więc Izajasza 43, 1, 3 i 18 i 19. Przeczytajmy to najpierw. Lecz teraz tak mówi Pan, który Cię stworzył, Jakubie, i który Cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo Cię wykupiłem. Nazwałem Cię Twoim imieniem, moim jesteś. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z Tobą. A gdy przez rzeki będziesz chodził, nie zaleją Cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali Cię. Bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem. Ja, Święty Izraelski, Twoim Wybawicielem. Daję Egipt na okup za Ciebie, Etiopię i Sabę zamiast Ciebie. I 18-19. Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, już nie zważajcie. Oto ja czynię rzecz nową, już się rozwija. Czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu. Bóg działa poza sceną. Już mnie korci, żeby zacząć od 19 wersetu, ale później to zrobimy. A więc kiedy analizujemy ten tekst, zaczynamy od 1 wersetu, dostrzegamy po pierwsze, że Bóg stworzył Jakuba. Bóg jest stwórcą wszystkich rzeczy. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Bóg jest początkiem każdego człowieka. To jest pierwsze, co powinieneś wiedzieć. Czytaliśmy o tym tydzień temu. Efezjan, 3 rozdział, że przed założeniem świata Bóg nas wybrał. Będziemy jeszcze mówić o wybraniu. Bóg nas stworzył dla siebie, dla swojej i naszej wspólnej radości, byśmy mieli z Nim relację i więź, jak z nikim innym. A więc po pierwsze twoja tożsamość. Jesteś stworzony, Jakubie. Jesteś stworzony, bracie i siostro, przez Boga. Nie jesteś żadnym przypadkiem. Jesteś we wszechświecie dokładnie zaplanowaną istotą i funkcjonujesz z Jego planu, z Jego zamierzeń. To jest wielki przywilej to rozumieć. To jest wielki przywilej i ważne, by się z tym zgodzić. Wielu ludzi mówi, wierzy w ewolucję, jakieś takie dziwne historyjki. A widziałem takiego mema, bo ludzie wierzą w ewolucję, więc był taki mem. I ten siedział taki robot i mówi, że przez ewolucję zostałem stworzony z mikrochipu. No wiemy, że to jest niemożliwe, tak? Sam mikrochip nie ewoluuje, żeby stać się robotem. Krótko mówiąc, ja nie wierzę w ewolucję. Jak wiecie, ja małpie nie powiem babciu. Nie ma takiej opcji w ogóle. Bóg nas stworzył. Ale czytamy drugi punkt. Zostałeś ukształtowany. Co jest napisane? Nie Jakubie. Izraelu. My wiemy, że Jakub i Izrael to to samo, że Jakub stał się Izraelem jakiś czas później. Amen? Ponieważ Bóg nie tylko coś zaczyna i tworzy, ale później to ukształtowuje. Przemienia cię z Jakuba w Izraela. Daje ci się rozwijać, pomagać się rozwijać, byś doszedł do pełni wymiaru, który zamierzył dla ciebie w twoim życiu. Dobrze jest się z tym zgodzić. Dobrze jest powiedzieć, Panie, rób to. Pismo więc mówi, nie tylko, że Bóg cię stworzył, ale też, że Bóg cię kształtuje, kształtuje, kształtuje. Abyś był piękniejszy, piękniejszy i piękniejszy. Efektywniejszy, efektywniejszy, efektywniejszy. Niekoniecznie, jak to jest? Efektywniejszy, nieefektowny. Nie chodzi o efektowność, tylko efektywność. Amen? To jest druga rzecz. Piękna sprawa. I jest powiedziane, oto ja mówię tak, mówi Pan. Jakub staje się więc Izraelem. Jakub zaczynał jako Jakub, a skończył jako Izrael. W zupełnie innym, wyższym, niezwykłym miejscu, do którego Bóg go kształtował i doprowadził. Tak samo ma być z nami. Taka to nasza tożsamość, taki to plan Boga dla każdego z nas. Trzecia rzecz. Zostałeś wykupiony, jesteś Jego własnością. Nie bój się, masz imię. Bóg również zrobił kolejną rzecz. Zawalczył o ciebie. Choć ten świat jest skażony i umiera, duchowo już w ogóle leży na łopatkach, Bóg przez Chrystusa cię wykupił, wyzwolił i wyrwał. Jesteś Jego własnością. Nie bój się. Nie tylko cię stworzył, nie tylko cię kształtuje, ale cię wyrwał z wszelkich tych wszystkich diabelskich okowów i na wieczność jesteś przeznaczony, by być z Nim. Ludzie mają zakusy, by panować nad innymi ludźmi. I często robią to, kontrolują, manipulują nimi. Najlepsze, co ci się mogło przydarzyć, to to, że Bóg cię wykupił sobie na własność. Mnie się to tak podoba, że jestem Jego własnością. Brzmi to strasznie dla ludzkiego postrzegania rzeczywistości, ale dla mnie jest to taki wielki przywilej. Całego On mnie ma. Wyrwał mnie. Wszelkich moich własnych ograniczeń, z mocy grzechu, niepowodzeń, porażek, niewiedzy. Wykupił mnie dla siebie, kształtuje, bo mnie stworzył, bo ma plan dla mojego i twojego życia. To była tożsamość w tym trzecim punkcie. Drugi punkt, jego dłoń przejawia się nawet w trudnościach. Bóg nie mówi, że nie będzie trudności. Bóg nie mówi, że nie będziesz przechodził przez ogień, nie będziesz przechodził przez wody, że rzeki cię nie będą próbowały zalać. Wszyscy przechodzimy trudności. Żyjemy na tej ziemi. Ona jest skażona z powodu grzecha Adama i Ewy. Nie jest łatwo. Ale jak jesteś stworzony, kształtowany, wykupiony przez Niego, możesz wiedzieć kolejną rzecz, że On kładzie swoją rękę na tobie w trudnościach i cię przeprowadzi przez nie. Ludzie w świecie nie mają nadziei. My mamy nadzieję i pewność, bo Bóg obiecuje swoim dzieciom, które są Jego własnością, że choć będą przechodzić przez trudności, będą przechodzić przez wody, będą te wody próbowały ich zalać, będą próbowały ognie ich spalić, to On nie pozwoli na to. Jakiego mamy Boga? Jakie niezwykłe życie nas czeka? Wow! Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą. Gdy będziesz przechodził przez rzeki, nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem i Wybawicielem. Pełna zgoda, czy nie? Pełna zgoda? A tak głośno, tak wyraziście, tak. Pełna zgoda? Amen. Chwała Bogu. Przykłady. Po pierwsze, Pan Jezus. Pamiętacie, kiedy Pan Jezus się urodził, był taki przywódca Herod, który przestraszył się i cała Jerozolima, że król żydowski nowy się urodził. Całe miasto się przeraziło, kiedy dowiedzieli się o tym, że urodził się król żydowski, Pan Jezus. Więc Herod zaplanował zabić Pana Jezusa i dzieci od zera do drugiego roku życia wszystkie wymordował w Betlejem. Ale słowo mówi, że Józef miał sen. I Bóg powiedział do Józefa, uciekajcie do Egiptu. I Jezus został uratowany wraz ze swoją rodziną. Pan Bóg jest wybawicielem. Druga historia była, ta była napisana w Ewangelii Mateusza, kto notuje, 2:13-15. A druga historia jest napisana w Łukaszu 4:28-30. Nie zaglądajmy do tego. Zapiszcie sobie i sprawdźcie w domu. Kiedy Pan Jezus głosił pierwsze swoje kazanie, wszystko było dobrze w Nazarecie, dopóki się nie zdenerwowali i postanowili wziąć Go na wysoką górę i strącić z góry w przepaść, by zginął. To była druga próba, by uśmiercić Jezusa. Ale się chłopakom nie udało. Może otwórzmy ten werset. Łukasz 4:30 bodajże. Jest napisane, zobaczcie to. Lecz on przeszedł przez środek ich, a chcieli go zrzucić ze skały i oddalił się. W ponadnaturalny sposób Bóg ochronił Jezusa. Oni wszyscy byli jak jeden mąż, całe miasto, chętni go zabić i gotowi go zabić, wiedzieli jak. Zrzucając go ze skały. Nawet go poprowadzili, wtargnęli siłą na tą skałę, by go zrzucić. Ale jest napisane, że on przeszedł przez środek ich, nie doznał żadnej szkody i oddalił się. Dzięki Bogu. Pamiętaj, jesteś Jego własnością i On jest Twoim wybawicielem. Był wybawicielem Jezusa, będzie i Twoim. Amen. I trzeci fragment to są dwa. Ewangelia Jana 8:20 i 7:30 i Łukasz 22:53, czyli trzy fragmenty. Słowo Boże mówi, że chcieli, nie pojmali Jezusa, by go zabić przed czasem, bo nie nadeszła jeszcze jego pora. Mieli plan go zabić, mieli plan go skrócić mu życie, ale że nie nadeszła pora, Bóg go chronił i nie byli w stanie go zniszczyć. Oczywiście był czas, kiedy Bóg wiedział, w którym momencie Jezus umrze na krzyżu i wtedy Ojciec na to pozwolił, ale wcześniej nie było takiej opcji. Drugi przykład to jest Marian Rasek. Taki jest facet jeden. Ten gość, o którym teraz powiem, 6 razy miał zginąć bezpośrednią śmiercią. Ten facet, jak się urodził, 8 grudnia 1962 roku, miał niecałe 7 miesięcy, niecałe 1700 gram i był cały fioletowy. Generalnie nie było szans, by przeżył. Jakoś się udało. Pewnego razu był dowódcą pewnej grupy żołnierzy we wojsku i jechał pociągiem, wagonem. Przewozili do naprawy do Gdyni z Rawicza bojowe wozy piechoty i amfibie i takie inne urządzenia. I na trasie z Rawicza do Gniezna nagle wagon, w którym byli, zaczął skakać i odrywała się podłoga w tym wagonie. Ten człowiek już był nawrócony, ale nadal nie wiedział, co zrobić. Żołnierzy on kazał pójść do góry, ukryć się z bronią, a on z tym pistoletem zastanawiał się, co dalej i zaczął się modlić. Dość sporo czasu to trwało i ten skaczący pociąg z oderwaną podłogą, było widać tory, dojechał do Gniezna. No więc jako dowódca pobiegł do człowieka działającego tam na tej stacji i powiedział, że potrzebuje pomocy, bo ten wagon się rozsypuje. Przyszedł taki pan, który puka po osiach, wiecie, wagonów, tak się puka, wiecie, jak to jest, chodzą tacy ludzie i pukają po osiach pociągów, zanim one ruszą. Teraz wiemy dlaczego, już zaraz się dowiemy. I on popukał i mówi tak, proszę pana, a jak wy długo jechaliście tym wagonem? A ten Marian mówi, no gdzieś tak około godziny. A on mówi, to jest niemożliwe, bo po 2 minutach ten pociąg, cały skład 50 wagonów powinien był się wykoleić. Jak pół godziny? Niech pan patrzy. Tutaj na tej osi tego wagonu jest taka nalepa. Urwała się okładzina hamulca i przylepiła się do koła. I z drugiej strony, czego nigdy w życiu wcześniej nie widziałem, zrobiło się to samo. Więc ta oś tak skakała na torach i po 2 minutach najpóźniej powinniście się wykoleić. A wyjechaliście godzinę w ten sposób? Jeszcze były 4 inne przypadki tego Mariana. Facet żyje, dzięki Bogu. Kiedy czytamy Izajasza, czytamy dalej. 43:18. Miłość przede wszystkim jest co? Jest napisane? Pierwszy element miłości. To jest cierpliwość. A po co jest nam potrzebna cierpliwość w miłości? Bo nie wszystko układa się tak, jakbyśmy chcieli. Trzeba nadal kochać. To znaczy być cierpliwym. Co nie jest takie łatwe. Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a to, co minęło, już, na to już nie zważajcie. I 19. Był fragment, który wysłał pastor. Oto ja czynię rzecz nową, już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotowuję na pustyni drogę, rzeki na pustkowiu. musimy, jeśli chcemy widzieć Boże działanie w naszym życiu, rozprawić się nawet z najlepszą naszą przeszłością. Wielu ludzi stoi w miejscu, dlatego że cały czas rozważa swoje sukcesy lub porażki z przeszłości i nie mogą pójść dalej. Słowo Boże mówi więc, 18 werset, wróćmy. Nie wspominaj dawnych wydarzeń, ani nie zważaj na to, co minęło. Nie mam wersji pastora Zaręby, ale mi się tam podoba ta wersja. Ma ktoś przy sobie, może mi pożyczyć? Dzięki. Ola, przeczytaj, proszę.
Nie wspominajcie dawnych spraw, nie powracajcie do przeszłości. Oto czynię rzecz nową, już kiełkuję, czy o niej nie wiecie. Tak przygotowuję drogę na pustyni, rzeki na pustkowiu.
Okay. Dzięki bardzo. Zostawić. Tak, to poproszę, poproszę. Chwała Panu. Co jest napisane, kochani, drodzy moi? Mamy nie wspominać i nie powracać do przeszłości. Nawet tej najlepszej. Bóg powstrzymuje nas, by to robić. Dlatego, że jest przygotowane nowe. Ale skupiając się na tym, co stare, angażując swój umysł i serce w to rozkliwianie się, jak fajnie było, wspominając i zważając na to, jak czytamy, wspominając i powracając do przyszłości, nie mamy przyszłości. To, co było, to było. Wiecie, ja dziękuję Bogu za to, że pierwszy spektakularny cud w moim życiu był wtedy, kiedy w bursie Piotr jest świadkiem i rozmawiałem z tą osobą gdzieś po kilku dekadach. Stanąłem w sytuacji, gdzie dziewczyna miała kamień w nerce, krzyczała z bólu, bo to jest potężny ból, i zaproszono mnie jako lidera tych młodych ludzi, żeby coś zrobić. Nie miałem samochodu, przyjechałem tramwajem, autobusem do bursy. No i oni mówią, że jest problem. To była ramka. Tak, Piotrze? I słuchajcie, lekarze, prześwietlenie, jest kamień w nerce, ból, jak nie wiadomo co. I co będziemy teraz zrobić? Krótko mówiąc, streszczając, zacząłem się modlić. Mówię, chodźcie, zaczniemy się modlić, udając, że coś rozumiem. A nie wiedziałem w ogóle, co zrobić. I mówię, Boże, uwielbiam Cię, jesteś lekarzem, no weź tu coś zadziałaj, bo ja nie wiem, co jest pięć. Nie wiem, jak w takiej, no co, kamień w nerce, co my z tym zrobimy? No ale dobra, podnieśmy ręce, wiecie, uwielbiajmy Pana, On jest lekarzem. Ale w trakcie, kiedy to robiliśmy, usłyszałem głos. Przemów do tego kamienia, a zniknie. A byłem na początku chrześcijańskiej służby, więc taki tekst w ogóle mnie zaskoczył. A co dopiero już wierzyć, że to jest prawda, a co dopiero zrobić to? Streszczając, przemówiłem do tego kamienia, bo taki głos powiedziałby to zrobić. Kamień zniknął. Po 30 latach ją spotkałem i powiedziała, słuchaj, pastorze, nadal jestem zdrowa, kamienia nie ma. Był ślad, że był, bo kolejne prześwietlenie pokazało, że kamień był, ale został cień, ale kamienia nie ma. Chwała Jezusowi. Nie chcę już nad tym rozmyślać. To już było. Interesuje mnie to, co jest teraz. Interesuje mnie to, co ma przyjść nowe. Bo jest więcej dla każdego z nas. Ale jeśli będziesz się zachwycał tym, co się stało w przeszłości i zbyt bardzo się na tym skupisz, będziesz to wspominał i o tym i rozpamiętywał i do tego powracał, jak mówi tłumaczenie Piotra Zaręby, no to nowe przejdzie ci koło nosa. Bo 19 werset mówi, że kiedy nie będziesz tego robił, to masz. Oto ja czynię rzecz nową teraz. Już się rozwija. Czy tego nie spostrzegasz? Przeszłość zakrywa możliwość widzenia nowego. Nowe zaczyna się zawsze od małego i kiełkuje, więc jest malutkie, musisz dobrze się przyjrzeć, żeby zobaczyć, kiedy to rośnie, bo to nie jest od razu wielka pszenica z wszystkimi ziarnami, ale mały kłosik, małe źdźbło najpierw. Źdźbło. Nowe, ale źdźbło. Nie lekceważcie małych początków. One są zawsze małe. Przeszłość nie daje ci szansy, jeśli się na niej skupiasz, by dostrzec, co Bóg nowego czyni. Co kiełkuje, co kiełkuje. A kiełkuje, mówię wam. A więc Pan Jezus powiedział, Ewangelia Łukasza 9:62, nie jest godny królestwa ten, kto przykłada da rękę do pługa i ogląda się wstecz. Jak już przykładasz rękę do pługa, to jedziesz do przodu, a nie oglądasz się za siebie. List do Filipian, 3 rozdział z kolei Paweł mówi, 3:13, pokażmy to na ekran. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię. Co ten apostoł wszechczasów apostoł powiedział? Zapominając o tym, co za mną, zdążając do tego, co przede mną. To jest sposób życia, jaki mamy prowadzić. Wiara nie dotyczy tego, co wczoraj. Nadzieja dotyczy tego, co jutro. Wiara dotyczy tego, co dzisiaj. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj wierzysz sercem. Nie wierzysz na wczoraj. Wczoraj już nie ma. Ale może cię zatrzymywać. Paweł mówi, ja zapominam o tym, co za mną i zmierzam do tego, co przede mną. Do nagrody i tak dalej. Więcej tego, ale to nie jest szkoła biblijna, tylko kazanie. Więc nie mogę wam tutaj dać 10 fragmentów, bo to nie o to chodzi. Nie wspominajcie dawnych spraw, nie wracajcie do przeszłości. Kolejna rzecz z naszej tożsamości to, że Bóg działa za sceną, ale kiedy jesteś w przeszłości, tego nie zauważysz. Bóg czyni rzecz nową, ona kiełkuje, zaczyna się od małego, mówiliśmy to. I teraz uwaga, jak to się dzieje? Bóg działa poza sceną. Bóg czyni drogę na pustyni. Nie martw się pustynią, napisałem. Spodziewaj się więcej na pustyni. Drogi na pustyni. Pustynia to pioch, pioch i pioch. Ale Bóg poza sceną na tym piochu robi dla ciebie drogę. Ktoś się cieszy z tego powodu? Bóg czyni rzecz nową i daje przykłady. Drogę na pustyni i dalej rzeki na pustkowiu. Czy wiecie, że są ludzie, ja w to wierzę, dorabiają się może i dużych pieniędzy i nie wiedzą o tym, że nadchodzi czas, że podzielą się z tym z naszym Kościołem. Oni nawet o tym nie wiedzą. Ja już wiem. Bo Bóg przygotowuje drogę na pustyni i rzeki na pustkowie. Nawet sobie nie wyobrażacie, ile Bóg robi, a my nawet o tym nie wiemy? Ile rzeczy przygotowuje dróg i rzek, świeżych wód dla nas, choć wygląda to jak pioch, pioch i pioch. Naszą rzeczą jest żyć świętym życiem. Naszą rzeczą jest kochać się wzajemnie. Naszą rzeczą jest wierzyć w Boże obietnice. To jest wizja Arki. A Bóg robi rzecz nową, choć jeszcze nie wszystko widzimy, by ten kraj się zmienił przez ten Kościół, by to miasto się zmieniło przez ten Kościół. Powiedziałem niedawno, że jestem bardziej zainteresowany garścią diamentów niż całą górą kamieni. Czasem trzeba iść wolniej, żeby iść szybciej. Nie tak martwię się tym, że nas jest mało. Kilkadziesiąt osób. Martwię się tym, jaką jakość stanowimy. Bo jeśli będziemy mieć jakość diamentów, to diamenty będą lecieć ze wschodu, z zachodu, z północy i z południa bez ograniczeń w czasie nawiedzenia. Świętość, podstawowa rzecz, Świętość. Miłość wzajemna. I wiara. I arka będzie pełna. Drzwiami i oknami będą wjeżdżać. Bo to nie jest dla Boga problem. Izrael ograniczał Boga. Dlatego trzeci rozdział Księgi Jozuego. Jozue mówi tak. Bóg do Jozuego. Oczyście się, ponieważ jutro pośród was uczynię cuda. Czyli co? Gdyby się nie oczyścili, byłyby cuda? Nie ma szans. Najpierw świętość, miłość wzajemna, na końcu wiara. Więc się jako cały Izrael oczyścili i następny dzień podeszli do Jordanu i Bóg wstrzymał wody i suchą nogą przeszli przez rzekę. Cały naród. Najpierw świętość, potem cuda. Najpierw czystość, potem rzeczy ponadnaturalne, bez żadnych ograniczeń. Ważniejszy jest charakter, a nie dary. Ważna jest relacja, a nie racja. Co widzicie? Co widzicie, moi kochani? Czy już widzicie, że coś nowego kiełkuje, czy nie? To powiem kolokwialnie, czujecie tego bluesa? Bo ja tak. Coś nieprawdopodobnego, co Bóg czyni. Coś niezwykłego, co Bóg przygotowuje. To mnie tak nakręca. Jestem tak entuzjastyczny. Przypominam wam, słowo entuzjastyczny to znaczy z greckiego w Bogu. Dwie podpowiedzi więc. Czwarty punkt. Izajasz 35:8. Intencjonalnie potrzebujesz wejść na drogę, Bożą drogę, na której nawet niemądry nie zbłądzi. I będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą, nie będzie nią chodził nieczysty, uwaga, nieczysty nie będzie tą drogą chodził. Będzie ona tylko dla jego pielgrzymów, nawet głupi na niej nie zbłądzi. Każdego dnia wybierasz, czy żyjesz w grzechu, czy żyjesz z Panem w jego relacji, z relacji z Nim. Ty podejmujesz decyzję. Wiara jest decyzją, miłość jest decyzją w pewnym sensie. Bóg oferuje ci wąską drogę, ale taką, na której się nie pogubisz, z której nie spadniesz, nie zbłądzisz i nawet jak nie jesteś zbyt mądry, i tak się nie pogubisz. To jest Jego droga, którą On przygotowuje. Sposób życia, który masz prowadzić. I druga rzecz, druga podpórka. List do Rzymian 8:14, no nie? Dokładnie, 8:14. Dzieci Boże prowadzone są Duchem Świętym. Więc poza tym, że intencjonalnie wybierasz właściwie, jak mówi Słowo, jeszcze jest Duch Święty, który ci chce pomóc, jeśli pozwolisz mu cię prowadzić każdego dnia. Kiedy jechałem z Koszalina do Poznania, to jest ta historia, której wam nie opowiedziałem. Aha, to ten Marian. O ja. Jakkolwiek. Tak? Jechałem z konferencji, była godzina 3 w nocy, tam się skończyło późno i zadzwoniłem do żony i mówię tak, kochanie, no mam wybór, co ty mi radzisz, bo chcę jechać do domu, ale jest gołoleć, oblodzone pobocza. A oczywiście moja małżonka powiedziała, Marian, zostań, prześpij się i przyjedź w dzień, jest późno w nocy, jesteś niewyspany i tak dalej. Ale tak jak ja, nie posłuchałem, bo chciałem być z nią, choćby o 4:00, w 4:30. Po jednym dniu nieobecności czy dwóch już się tak stęskniłem, że nie, wracam. Jadę. Dużym samochodem, siedmioosobowym. A się trochę źle czułem, więc nie zapiąłem pasów. Jadę. I nagle taki głos. Zapnij pas. Trochę nauczony doświadczeniem, mówię, może jest coś na rzeczy. Nagle mam obraz, że jedzie przede mną ciężarówka, nagle wpada w poślizg i zjeżdża dokładnie w moją stronę na mój pas, no i kraksa się szykuje. Okej. Założyłem pas i jadę. Dokładnie minutę, dwie później jedzie ciężarówka, jak na filmie. Dokładnie dzieje się to, co widziałem wcześniej. Co mogę zrobić? Jedyne, co mi pozostaje, odbić kierownicę w prawo, pojechać poboczem. Tam jest lód, więc koła wpadają w poślizg. Pas mnie na szczęście trzyma, kręgosłup krzyczy z bólu, ale utrzymuję kierownicę. Walczę dalej, odbijam z powrotem kierownicę. Wpadam w poślizg, kręcę się w koło na środku ulicy, bo odbiło w lewo. I staję w poprzek, a ciężarówka tyle ode mnie stanęła. Jedna z jednej strony, a ta z tyłu z drugiej strony. A ja na środku w poprzek zatrzymałem się. Gdyby nie ten pas, nie dałbym rady, wjechałbym w las. Potrzebny nam jest Duch Święty. On mówi i będzie mówić. Bo dzieci Boże prowadzone są Duchem Świętym. Wybieramy intencjonalnie żyć jak Słowo, ale też zgadzamy się z tym i dajemy przestrzeń w naszym życiu dla Boga, dla Ducha Świętego, by nam pomagał i jesteśmy otwarci, że jeśli nawet usłyszymy coś dziwnego, czy coś dziwnego będzie z nami się dziać, to jest inna historia już, też nieopowiedziana, ale już jej nie opowiem, to On nas poprowadzi i przeprowadzi przez wody i przez ogień. Wody nas nie zaleją, ogień nas nie spali. Amen. Takiego mamy Boga, amen. Bo jesteśmy Jego własnością. Do Niego należymy. On nas stworzył, On nas ukształtował, On nas wykupił, On nas prowadzi. To, co zaczął, ma moc i dokończyć w naszym życiu. I pewnikiem zrobi to. Nie żyj grzesznym życiem, nie żyj przeszłością. Najpierw świętość. Potem miłość wzajemna. Układamy rzeczy po kolei, a później poruszamy się w wierze i nic dla nas nie będzie niemożliwe, bo On przychodzi na to, co zaczął. Będzie to potwierdzał, będzie nam pomagał, przeprowadzi nas i da nam pełne zwycięstwo, bo nazywa nas więcej niż zwycięzcami, bo takimi nas uczynił. Powstańmy, chwała Bogu.